grzechem zmęczona, sprawcy objęcia się skrył. Patrz, On wyciąga ramiona, pośpiesz do Niego i żyj. On Twe wołanie usłyszy, wnet na ratunek pośpieszy. Serce znękane uciszy, pójdź w Jego objęcia się skryj. Pójdź w Jego objęcia się skryj. Wiernym obrońcą On będzie, serce ukoi, co drży. Każdej pomoże Ci biedzie, otrze z czułością Twe łzy. Pośpiesz, bo czasu już mało, cóż Ci pomogą westchnienia. Zbawcy Twych trosk ukojenie, On otrze z czułością Twe łzy. On otrze z czułością Twe łzy.
Amen. Chciałbym dzisiaj podzielić się z wami słowem, które jest dobrze znanym słowem, które jest zapisane w Ewangelii Łukasza w 9 rozdziale od wiersza 23 do 27, gdzie czytamy następujące słowa Pana naszego Jezusa Chrystusa. Ewangelia Łukasza, 9 rozdział od 23 wiersza. I powiedział do wszystkich: jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i bierze krzyż swój na siebie codziennie i naśladuje mnie. Kto bowiem chce zachować duszę swoją, straci ją. Kto zaś straci duszę swoją dla mnie, ten ją zachowa. Bo cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, jeśli siebie samego zatraci lub szkodę poniesie. Kto bowiem wstydzi się mnie i moich słów, tego i Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w chwale swojej i Ojca, i aniołów świętych. Powiadam zaś wam prawdziwie, niektórzy z obecnych tutaj nie zaznają śmierci, aż ujrzą Królestwo Boże. W tych wierszach Jezus głównie mówi, co ma zrobić ten, kto chce iść za Jezusem, oraz jakie są skutki pójścia za Jezusem. Również w świetle tego Pan Jezus jakby pobudza nas do refleksji odnośnie decyzji, która zadecyduje o losie naszym na całą wieczność, żeby człowiek rozważył, co się opłaca, a co się nie opłaca z punktu widzenia tego, o czym on mówi. Ale jakie słowa poprzedziły te słowa, które Jezus wypowiedział? Wiersz w tym rozdziale od wiersza pierwszego do szóstego czytamy, jak Jezus wysyła 12 uczniów, by głosili Królestwo Boże. Przejawia się moc ku uzdrawianiu chorób i wypędzaniu demonów. Oni idą i te rzeczy się dzieją. Od wiersza 7 do 9 czytamy tam, że zrobiło się z tego powodu głośno w kraju, w Izraelu. Także nawet Herod się dowiedział. Inni myśleli, że może Eliasz powstał z martwych, a więc coś się działo, kiedy wysłał ich, kiedy ta moc Boża się objawiała. Zrobił się ruch, można powiedzieć, w Izraelu. W wierszu 10 do 17 czytamy, że 5000 ludzi zostaje nakarmionych 5 chlebami i 2 rybami. I jeszcze 2 wydarzenia. Od 18 do 20 wiersza czytamy tutaj wydarzenie takie, że na pytanie Pana Jezusa, za kogo mnie ludzie uważają, Piotr daje odpowiedź: za Chrystusa, Syna Bożego. I w innej Ewangelii jest powiedziane, że Pan Jezus powiedział, że błogosławiony jesteś, Piotrze, bo nie ciało i krew objawiły to Tobie, ale Ojciec mój, który jest w niebie. I w 1:22 Pan Jezus mówi o nieuchronności cierpienia i śmierci przez które będzie musiał przejść. I znamy to wydarzenie, kiedy Piotr próbuje go odwieść od tego zamiaru, okazując niejako przyjacielskie współczucie, ale zostaje przez Pana Jezusa z tego powodu ostro zganiony. I teraz spójrzmy tak na to, że iść za Jezusem, który daje moc do uzdrowienia i moc nad demonami, to jest imponujące. Iść za Jezusem, którego słowo głośno się roznosi wszędzie, to jest ciekawe, kiedy Słowo Boże jest słyszane i powoduje zainteresowanie w społeczeństwie. Iść za Jezusem, który 5 chlebami i 2 rybkami karmi dosyta 5000 ludzi, to jest niespotykane i imponujące. Iść za kimś, o kim jest się przekonanym, że jest naprawdę nie tylko człowiekiem, ale posłanym przez Stwórcę Synem Bożym, to jest naprawdę nadzwyczajne. I to było przepowiedziane już w Starym Testamencie, to nie było coś, co nagle się wyskoczyło za rogu, jak to można by było powiedzieć. Ale iść za kimś, kto informuje, że będzie wiele cierpiał, będzie odrzucony przez tych, którzy sprawują władzę religijną i polityczną w kraju, w Izraelu znaczy się, i że będzie zabity, wiecie, to już tak po tych wszystkich wzniosłych rzeczach, to jak wiadro zimnej wody na płomienną wizję pójścia za Jezusem. No i dlatego właśnie Piotr próbował odwieść Pana Jezusa od tego, za co został zganiony. Natomiast, bo przecież Pan Jezus też zapowiedział, że 3. dnia będzie wskrzeszony z martwych, ale te słowa jakby nie docierały do ich serc, do ich uszu, tego jakby nie słyszeli. I w tym przeczytanym urywku Jezus mówi, że jeśli chcą iść, jeśli my też chcemy iść za Nim, to musimy wziąć krzyż i pójść. Wiemy, że krzyż jest nie tylko symbolem, ale był narzędziem śmierci i że mamy pójść na śmierć. I nie dziwię się, że Piotrowi to już się nie podobało. Takiej wizji pójścia za Jezusem nie oczekiwał. Po prostu nie brał ją pod uwagę. Jednak jest pewna różnica między pójściem Pana Jezusa na krzyż, a naszym braniem krzyża i ukrzyżowaniem. Dlatego, że jest tutaj użyte słowo codziennie. Pan Jezus raz wziął krzyż i poszedł nań. Natomiast Pan Jezus powiedział, że mamy brać ten krzyż codziennie. I czytając dzisiaj słowa apostoła Pawła, wiemy, co to oznacza, gdy mówi: z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Ukrzyżowany świat dla mnie, a ja dla świata. Nawet chrzest, który Pan Jezus powiedział, idąc na cały świat, zwiastujcie Ewangelię. Kto uwierzy i ochrzci się, będzie zbawiony. A więc częścią kroczenia za Jezusem jest także chrzest, który On polecił uczniom, aby praktykowali w stosunku do tych, którzy uwierzą. A więc chrzest, który miał być w przyszłości, jeszcze wtedy mieli dokonywać, oznacza właśnie śmierć starego człowieka, ale też i zmartwychwstanie nowego człowieka do życia. To jest to nowe narodzenie, że narodzamy się na nowo i stajemy się nowym stworzeniem. I śmierć Jezusa Chrystusa była konieczna dla naszego zbawienia. Dlatego Pan Jezus, kiedy mówi o tej śmierci, mówi: muszę. 3-krotnie. Czy zapowiedzi śmierci Pana Jezusa Chrystusa. To jest śmierć zastępcza w moje i Twoje miejsce. Jezus chce i wie, że abyśmy mogli być zbawieni, On musi wziąć w zastępstwie za nas, ponieść śmierć na krzyżu Golgoty. Oczywiście jest to łaska, łaska Boża. Ale ta łaska Boża też nie oznacza przyzwolenia dla grzechu. Lecz Słowo Boże mówi, że łaska Boża uczy nas uświęcenia, że ma nas prowadzić do upamiętania. I też mówi o tym uświęceniu, bez którego nikt nie ujrzy Pana. A więc mamy tą łaskę Bożą, ale musimy też ją doceniać. Bo chociaż ona jest za darmo, ten dar zbawienia życia wiecznego, ale ten dar kosztował naszego Pana Jezusa bardzo drogo, najdrożej, gdyż Jego własne życie. To pójście za Jezusem to nie tylko sprawa wyboru, stylu życia. Ludzie różne mają hobby, różny styl życia. To nie jest tylko taka jedna z wersji. Czyli jeżeli nam się spodoba, to dobrze będzie pójść, jeżeli nie. Nie, to jest sprawa życia i śmierci. To jest sprawa całej naszej wieczności, tak jak tutaj z tego tekstu wynika. Pewien kaznodzieja na kartce narysował małą kropeczkę i zapytał zebranych, co tutaj widzicie. No oczywiście powiedzieli, widzimy czarną kropkę na tej kartce. Zapytał się, a czy całej białej kartki nie widzicie? I to, co chciałbym przez to powiedzieć, to to, że jako ludzie mamy tendencję skupiać się i wyolbrzymiać problemy i rzeczy przykre, a nie zauważać tego, co jest pozytywne i dobre. Także stają się one przez nas niemal niezauważalne. Tak jak pamiętacie, wspomniałem, że Pan Jezus powiedział o swoim zmartwychwstaniu, ale oni już tego nie zauważyli. Natomiast mamy taką tendencję, że skupiamy się na problemie i on staje się coraz większy, staje się górą, która wszystko nam przysłania. Pójście za Jezusem wymaga od nas pewnych strat i wyrzeczeń dotyczących rzeczy tego świata, rozkoszy, jak jest powiedziane w liście do Hebrajczyków o Mojżeszu, że Mojżesz zrezygnował z tych przywilejów, jakie miał jako syn królewski, że wolał zrezygnować z przemijającej rozkoszy grzechu i raczej znosić niedolę razem z ludem Bożym, dlatego że zwrócił swoje oczy na nagrodę, dlatego że coś zobaczył, co spowodowało, że cierpienia nie były wtedy przeszkodą i rezygnacja z pewnych przywilejów nie stała się przeszkodą, aby nieść tą niedolę razem z ludem Bożym. W wierszu 24 czytamy o ludziach, którzy chcą zachować swoją duszę. Inne tłumaczenie mówi życie. Ale tak naprawdę próba zachowania życia przez każdego człowieka jest z góry skazana na niepowodzenie. Każdy człowiek dąży do tego, żeby zachować swoje życie. Chciałby żyć jak najdłużej, jak najlepiej, najszczęśliwiej. Ale problem jest w tym, że życie jest wymierzone określoną liczbą naszych lat tutaj na tej ziemi. I to jest nie do uniknięcia. Bez względu na to, jak zdrowy tryb życia prowadzimy, bez względu na to, jak zdrowo się odżywiamy, ile ruchu i gimnastyki czynimy, a dzisiaj bardzo jest ten trend wśród wielu ludzi żyje bardzo niezdrowo, inni znowu w reakcji na to, widząc, co się dzieje, jak choroby się panoszą i tak dalej, cywilizacyjne, współczesne, znowuż bardzo dużo ćwiczą, starają się odżywiać zdrowo i czy jest w tym coś złego. Apostoł Paweł mówi, ćwiczenia cielesne przynoszą niewielki pożytek, natomiast pobożność do wszystkiego jest przydatna, albowiem ma obietnicę żywota teraźniejszego i przyszłego. To jest ta wyższość, można powiedzieć, właśnie pobożności ponad ćwiczeniami cielesnymi, które dają pewien pożytek, bo jest powiedziane właśnie, że niewielki pożytek, ale znaczy jakiś jest, prawda? Ale z punktu widzenia, kiedy patrzymy z punktu widzenia wieczności i z punktu widzenia całkowitego, co zyskujemy, to jest po prostu nikłe. Oczywiście lepiej jest mieć, nawet kiedy służymy Panu, nasze ciało, aby mogło być zdrowe, abyśmy mogli być sprawni i służyć Panu. I powinniśmy starać się, na ile to jest możliwe, zadbać o nasze zdrowie, ale wiemy, że i tak nie zachowamy tego życia na wieki tutaj na ziemi, że pewnego dnia za ileś tam lat nie będzie już nas tutaj na tej ziemi. Tak jak jedna z pieśni mówi, że przykładem przeszłych życia lat przemija pokolenie za pokoleniem. I to jest proces, który trwa przez wieki. Nie ma takiej osoby, która by przetrwała, tak zdrowo żyła, żeby przetrwała wszystkie wieki. Po prostu to jest niemożliwe. Nie da się tego zatrzymać. Pójście za Jezusem ma obietnica żywota wiecznego. Gdy stracimy nasze życie, albo inaczej, zainwestujemy swój czas, środki, uwagę, serce w pójście za Jezusem, wtedy inwestujemy w życie wieczne. Wówczas inwestujemy w życie, które jest właśnie w naszym Panu Jezusie Chrystusie. Paweł wyraził to słowami: to, co było dla mnie zyskiem, uznałem za śmiecie, byle zyskać Chrystusa. A więc żył do pewnego czasu pod zakonem, był aktywny, bardzo aktywny, starał się, na ile rozumiał, służyć Bogu, ale też powiedział, kiedy mówił o grzechu, mówi, że kiedyś my też takimi byliśmy. A w 7 rozdziale listu do Rzymian wyjaśnia o tym, że chciał czynić dobrze, ale i tak zło mu się narzucało, i tak nie czynił tego dobra, które miał w swoim umyśle, w swoim sercu, które stawiał sobie jako cele, ale bardziej oddziaływało na niego zło, którego nienawidził, to czynił. Taka jest natura człowieka. Taka jest natura człowieka i dlatego poprzez nowo narodzenie otrzymujemy nową naturę, przez którą Bóg uzdalnia nas, oczywiście nie bez walki. Ciało i duch walczą do końca, aż rozstaniemy się z nim, ale jest wszczepiona ta nowa natura, która pozwala nam iść za Jezusem Chrystusem. Ale to się nie dzieje, dopóki nie otworzą się nasze oczy na prawdziwe wartości skarbu. Tak było w życiu Pawła, Szawła wcześniej, kiedy na drodze do Damaszku stracił wzrok i wtedy się otworzyły jego oczy. To tak jakby można powiedzieć, że to jest taka kontrowersja, bo poprzez, że to zaślepienie tych oczu stało się jednocześnie otwarciem oczu, bo poznał moc Jezusa Chrystusa. I to się zawsze dzieje, kiedy Bóg otwiera nasze oczy na wartość prawdziwego skarbu. Znamy tą przypowieść też o człowieku, który w ziemi znalazł skarb i sprzedaje wszystko, co ma i kupuje ową rolę. Oczywiście głównie to się interpretuje odnośnie Pana Jezusa Chrystusa, ale też jest to prawdą odnośnie nas. Kiedy poznajemy, jesteśmy gotowi zrezygnować ze wszystkiego, aby zdobyć ten skarb. Ale w tamtej przypowieści on jest ukryty w ziemi, ten skarb. Jest ukryty w ziemi i więc ten człowiek kupuje tą ziemię, żeby w legalny sposób stać się właścicielem tego skarbu. I drodzy, Pan Jezus też wyznacza właściwą drogę do tego najwyższego skarbu. Mówi, że złodziej wchodzi przez okno, ale pasterz wchodzi przez drzwi. I drodzy, my też możemy w sposób prawny stać się współdziedzicami Boga. Nie możemy tego osiągnąć sami z siebie, własną sprawiedliwością, ponieważ ona jest niewystarczająca, ale przez krew przelaną Pana Jezusa na krzyżu Golgoty stało się to możliwe dla każdego z nas. I właśnie na początku jest powiedziane, że Pan Jezus powiedział do wszystkich, jeśli kto chce pójść za mną. Sprawdziłem inne też Ewangelie. Jedna mówi, że powiedział do swoich uczniów, a kolejny Ewangelii pisze, że powiedział do swoich uczniów i do ludu, który był tam zgromadzony. A więc do wszystkich. Pan Jezus zwraca się do wszystkich i zachęca wszystkich, aby poszli za Nim i mogli osiągnąć życie wieczne. Ta oferta jest dana wszystkim i to jest ta dobra nowina, że nie wyklucza nikogo, kto tylko ma pragnienie, może z tego korzystać. I cokolwiek może ktoś myśleć dzisiaj o sobie, że może nie jest warty, czy że może zbyt wiele grzechu było w jego życiu, ale Pan Jezus mówi, że kieruje swoje słowo do wszystkich. Jeśli chcesz tylko iść za Nim, On oczyszcza, On zmienia życie, On czyni nas nowym stworzeniem. Także wszystko może zacząć od nowa, bo kto jest w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To jest ta gruba linia, którą kładzie pod życiem naszym i rozpoczyna się nowy etap. Dlatego jeżeli ktoś może dzisiaj jest tutaj na tym miejscu, ale ma tą wątpliwość, czy jego też to może dotyczyć, to chcę powiedzieć tak, to dotyczy każdego. Każdy może rozpocząć swoją wędrówkę z Panem Jezusem Chrystusem. I człowiek, który to ujrzy, nie musi być popychany ani ciągnięty, aby iść za Jezusem. On będzie miał wewnętrzną motywację do tego, aby iść za Jezusem Chrystusem. To tak, jakby się jakiś silnik włączył wewnętrzny, że człowiek chce iść za Jezusem. Bo nieraz jest tak, ktoś porównał to, że kozły i owce, że po prostu czasami, albo najlepszym obrazem jest chyba osioł, bo nieraz ciągnie się osła, a on właśnie wtedy się zapiera. Że nieraz są ludzie, których trzeba ciągnąć albo popychać, ale oni i tak, po prostu nie ma w nich tego życia. Że nieraz naprawdę szkoda czasu, dlatego że jeżeli ojciec kogoś nie pociągnie, ten nie może przyjść do Jezusa. I dlatego jeżeli ktoś nie ujrzy tego skarbu, on nie będzie miał motywacji, aby iść. On będzie po prostu ze względu na może rodziców, przyjdzie powiedzmy na zgromadzenie, czy pomodli się, czy coś innego zrobi, czy ma współmałżonek ze względu na współmałżonka coś zrobi, albo no, taka sytuacja jest, że dobrze znaleźć się wśród ludzi, którzy być może mogą pomóc w danej sytuacji, ale drodzy, kiedy ujrzymy ten skarb, to idziemy już nie ze względu na ludzi, ale ze względu na to, że ujrzeliśmy najwyższy skarb, jakim jest Jezus Chrystus i to, co w Nim mamy. Co nie zmienia jednak faktu, że nadal toczy się walka między ciałem a duchem i że są sprzeciwy. Tak jak samochód porusza się, natrafia na opór powietrza, jak jest zła pogoda, mamy więcej śniegu, większy opór dla opon i tak dalej. I w naszym duchowym życiu również napotykamy na sprzeciwy. Ale Słowo Boże mówi, że ten, który jest w nas, jest większy od tego, który jest na świecie. I dlatego możemy iść naprzód, pomimo tych sprzeciwów. I kiedy patrzymy na pierwszy Kościół, to widzimy, jak wielkie sprzeciwy on znosił, a jednak szedł naprzód, a jednak poruszał się wciąż do przodu. Ktoś powiedział, że czasami łatwiej jest raz umrzeć śmiercią męczeńską, niż brać ten codzienny krzyż. Że łatwiej być zamęczonym, czy stać się, gdyż jest to jeden moment, a życie jest dzień po dniu, 24 godziny przez 7 dni w tygodniu i tak dalej. I drodzy, a żyjemy dzisiaj w czasie, kiedy wielu doświadcza tego, że oddają swoje życie za Pana Jezusa Chrystusa, za wiarę w Niego. Żyjemy w szczególnych czasach, kiedy widzimy rzeczy, których może nie spodziewaliśmy się, że będziemy oglądać, że ludzie cywilizowani no, nie będą takich rzeczy czynić, że ludzie religijni nie będą takich rzeczy czynić. Chociaż my jako wierzący ludzie czytający Biblię wiemy i chyba nie jesteśmy zbytnio zaszokowani, chociaż ciągle szokuje nas brutalność nieraz postępowania ludzi, ale to wszystko jest w Słowie Bożym przepowiedziane, także Chrystus przygotowywał nas i przez swoje słowo, abyśmy mogli wiedzieć i nie pokładać nadziei naszej w tym świecie i nie czuć się rozczarowanymi z powodu sytuacji, jaka jest na świecie się dzieje, ale abyśmy mieli tą ufność w Jego obietnicach. A więc my mamy codziennie umierać, jeżeli chodzi o tego starego człowieka, bo chociaż jest powiedziane w czasie dokonanym, że umarliśmy, ale z drugiej strony też apostoł Paweł mówi, że umartwiajcie to, co w członkach waszych jest ziemskiego. A więc jako proces trwający. Ale my nie patrzymy, drodzy, tylko na krzyż i cierpienie, gdyż kiedy koncentrujemy się tylko na cierpieniu, na krzyżu, można łatwo upaść na duchu. Ale mamy patrzeć nie tylko na to, ale również mamy patrzeć na to, co poza tym jest w Bożych obietnicach. Jezus nie widział tylko krzyża, gdy szedł na Golgotę. On patrzył na trzeci dzień i mówił o tym trzecim dniu, że On zmartwychwstanie. Dlatego miał odwagę wejść, pójść na krzyż, wejść to cierpienie i wypić ten kielich goryczy, chociaż jest powiedziane również, że walczył w ogrodzie Getsemane. Panie, Ojcze, jeśli to jest możliwe, zabierz ten kielich. To była walka, bo taka jest natura człowieka. Jezus był człowiekiem i Bogiem jednocześnie. I Jego ciało, nasze ciała stworzone na obraz podobieństwo Boże, są przeznaczone do życia. A Jezus zbliżał się do śmierci. I dlatego, ale wiedział, że ten kielich nie może Go ominąć. On mówił wcześniej, że musi. I nadal wiedział, że nie ma innego alternatywy ze względu na mnie i na Ciebie, kiedy Jego miłość nie pozwoliła Mu zatrzymać się i zrezygnować z krzyża. A więc Pan Jezus wiedział, patrzył na ten trzeci dzień, podobnie do nas. Nie mówi on tylko o stratach. I w tym wierszu, w tym urywku też nie mówi tylko o stratach. Jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, powiedział Paweł, to jesteśmy najbardziej ze wszystkich ludzi pożałowania godni. A więc gdybyśmy tylko patrzyli to, co musimy znosić, brak akceptacji i tak dalej, a szczególnie co znosił Paweł, bo on wyjątkowo znosił wiele, cierpiał ze względu na Jezusa, to słowo szczególnie jego dotyczyło, że byłby najbardziej pożałowania godnym człowiekiem i nic ciekawego by nie miał do żadnej perspektywy. Gdyby tylko w tym życiu, gdyby tylko z tej strony była ta nadzieja, ale raczej motywuje nas to słowo do tego, aby iść i zachować życie. Pan Jezus motywuje nas, mówi o tym cierpieniu, ale mówi już o tej drugiej stronie. Kto zaś straci duszę swoją dla mnie, ten ją zachowa. Zachowanie życia. Zachowanie życia. A więc zobaczmy, tego życia nie jesteśmy w stanie zachować. Ale Pan Jezus mówi o zachowaniu innego życia, życia wiecznego, życia wiecznego w Nim. Wiersz 25 mówi, bo cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, jeśli siebie samego zatracił lub szkodę poniesie. Ten świat mami swoimi błyskotkami. One pociągają naszą cielesną naturę i naturę człowieka. Dzisiaj widzimy, jak wiele jest błyskotek w tym świecie. Jak to pokolenie, szczególnie ludzi niewierzących oczywiście przede wszystkim, jest pociągane przez różne błyskotki, przez życie dla ciała, które wydaje się atrakcyjne, ale bardzo szybko ono przynosi owoc. Kto żyje dla ciała, ten pogrąża się w śmierci. Widzimy, jakie owoce przynosi to życie. I ludzie stają się coraz bardziej, pogrążają się w beznadziejności. Kiedy wyruszają w życie, myślą, że zwojują świat i znajdą szczęście w tym wszystkim, a potem topią się w tym bagnie, po prostu można powiedzieć, często, które wydaje się miodem, w tych beczkach miodu, topią się i widzą, że tragedia jest w ich życiu. Drodzy, a więc nawet gdybyśmy stali się milionerami czy miliarderami, ci ludzie też nie są w stanie zachować swojego życia. Są ludzie, którzy mieli wielkie pieniądze, miliarderzy, ale kiedy przyszła choroba, byli bezradni. Wiersz 26 mówi o wstydzeniu się Chrystusa. My jako ludzie wierzący sami w sobie nie wstydzimy się Chrystusa, ale problem stwarza się, kiedy znajdziemy się w środowisku nienawidzącym Jezusa, gardzącym Jezusem, wyśmiewającym Go, atakującym wiarę, uważającym Chrystusa za oszusta, a wierzących ludzi za ludzi ciemnych. I w takim środowisku może być presja, że ze względu na tych ludzi jakby chcemy się zaprzeć Jezusa. Tak było z Piotrem. W sercu kochał Jezusa, ale w napastliwym otoczeniu zaparł się Go. Tych, którzy mieli władzę, a jednocześnie ustosunkowali się do Jezusa Chrystusa w sposób brutalny. I z czego później Piotr pokutował. I dlatego dobrze jest w takich momentach widzieć Jezusa, który jest w chwale, który jest zmartwychwstały, który żyje. I na koniec wiersz 27, jeszcze tylko przeczytam, gdzie Pan Jezus powiedział, powiadam zaś wam prawdziwie, niektórzy z obecnych tutaj nie zaznają śmierci, aż ujrzą Królestwo Boże. Pamiętam, gdy na początku mojej wiary, kiedy uwierzyłem, czytałem to słowo i nie mogłem dojść, jak to jest możliwe. Ze smutkiem stwierdzałem, że zadawałem sobie pytanie, Panie, czyżby to słowo nie spełniło się? Przecież uczniowie wszyscy umarli, apostołowie, a Twoje Królestwo w mocy nie przyszło. Ty nie przyszedłeś po raz wtóry. Ale kiedyś ktoś zwrócił moją uwagę na następne wiersze, następny urywek Słowa Bożego. I tam właśnie jest mowa o przemienieniu. O przemienieniu, bo tu jest powiedziane, Pan Jezus mówił o niektórych ludziach, nie że wszyscy, ale o niektórych obecnych tam słuchaczach, że to będzie za ich życia. I dopiero, właśnie tak jak powiedziałem, ktoś zwrócił moją uwagę, że odpowiedź znajduje się właśnie w tych wierszach, bo Piotr, Jakub i Jan, którzy weszli na górę przemienienia, widzieli Chrystusa przemienionego oraz Mojżesza i Eliasza. Poza tym słyszeli głos Ojca z obłoku. To było, można powiedzieć, że na tej ziemi zostało im dane oglądać cząstkę tego Królestwa Bożego, które przychodziło w mocy. I usłyszeli słowa, ten jest Syn mój wybrany, tego słuchajcie. I drodzy, kończąc powoli, właśnie dla nas pójście za Jezusem oznacza słuchanie Go, słuchanie Jezusa Chrystusa. Ale słuchać i słuchać w Polsce to takiej specjalnie różnicy nie ma w brzmieniu, ale jest pewne znaczenie. Słuchać jako przyjmować do swojej świadomości i słuchać jako być posłusznym, że pójście za Jezusem oznacza to posłuchanie Go, a posłuchanie jest związane z posłuszeństwem. I tu jest często nasz problem. Tu jest często problem współczesnego Kościoła, współczesnych wierzących, nawet tych, którzy uważają się za nowonarodzonych. I często bywa tak, że nie widać specjalnej różnicy, jeżeli chodzi o życie ludzi, którzy twierdzą, że są nowonarodzeni, a ludźmi tego świata. I to jest bardzo smutne zjawisko. Ktoś powiedział w ten sposób, tak długo walczyliśmy z herezją usprawiedliwienia z uczynków, że popadliśmy w drugą skrajność, wiary bez posłuszeństwa, które często nazywaliśmy legalizmem. I często zadawalamy się, że ktoś pomodli się modlitwą grzesznika i my zaliczamy już, że on jest zbawiony i na pewno idzie do nieba. Ale tak jak powiedziałem, że statystyki wskazują, że życie chrześcijan często bywa tak, że niewiele odbiega od życia ludzi tego świata, tych, którzy twierdzą, że są nowonarodzeni. Ale pytanie jest, czy można iść szeroką drogą, mając ufność, że zaprowadzi ona do życia wiecznego? Tylko dlatego, że kiedyś wypowiedzieliśmy jakąś formułkę modlitewną. Wypowiedzenie modlitwy grzesznika, ja nie krytykuję, jest ważne. To jest moment decyzji. Ma ona wartość tylko wtedy, jeśli wypowiadana jest z głębi serca i jeżeli jest początkiem posłuszeństwa Chrystusowi. Jezus, kończąc kazanie na górze, bo Jego nauki dla ludzi wierzących, szczególnie tam są, jakby, jeżeli chodzi o Ewangelię, skondensowane, zakończył słowami, że nie każdy, który mi mówi Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Bożego, ale ten, który czyni wolę Ojca, który jest w niebie. Dzisiaj coraz rzadziej się krytykuje, cytuje tą stronę Słowa Bożego. Raczej więcej się mówi o tym, że raz zbawiony, na wieki zbawiony, bez względu na to, jak żyjesz. Oraz Pan Jezus również kończył zarówno tą wypowiedzią, jak i przypowieścią o dwóch fundamentach, o dwóch domach, że i przyrównał, że ci, którzy słuchają tych słów moich i czynią je, są podobni do człowieka, który zbudował na skalę. Natomiast ci, którzy słuchają, a nie czynią, podobni są do człowieka, który zbudował swój dom na piasku. Przyjdą różne sytuacje i ten dom runie i upadek jego jest wielki. I dlatego musimy pamiętać, że wiara bez uczynków jest martwa. I to prawda, że bez krwi Jezusa nikt z nas nie mógłby oglądać Królestwa Bożego nawet. Dlatego, że On umarł za nas. Jednak musimy korzystać z tej krwi. Musimy prać nasze szaty. Nikt nie jest doskonały, ale musimy wyznawać nasz grzech i odwracać się. Kto zataja występki, w przypowieściach jest powiedziane, nie ma powodzenia. Ale ten, kto wyznaje i porzuca, dostępuje miłosierdzia. A więc Pan Jezus powiedział w tych błogosławieństwach, że błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. A więc patrząc na łaskę, musimy jednocześnie pamiętać, że trwając w grzechu, nie możemy się oszukiwać. To jest znowuż ta druga strona, kiedy apostoł Paweł mówi, wymienia listę grzechów i mówi, nie łudźcie się, nie oszukujcie się. Kto te rzeczy czyni, Królestwa Bożego nie odziedziczy. Chodzi oczywiście o trwanie w tych grzechach. Jeżeli człowiek wyznaje i porzuca, w jakimś stopniu dotknął go ten grzech, czy uległ, bo nie ma człowieka, który by tylko dobrze czynił, a nie zgrzeszył, Słowo Boże mówi, to wtedy właśnie doznaje oczyszczenia, jest w tym właściwym stanie przed Bogiem, gotowości, aby wejść do Jego chwały. Mamy też ostrzeżenie, że nie trwając w krzewie winnym, w Panu Jezusie Chrystusie, jako te latorośle, jeżeli taka latorośl my nie trwamy, taka latorośl zostaje odcięta i w ogień wrzucona, to jest też ta druga strona. Ja teraz może nie chciałbym, ktoś zrozumiał, że zbawienie, głoszę zbawienie z uczynków, ale zbawienie jest z wiary, przez łaskę, przez krew Pana Jezusa Chrystusa, ale jest druga strona też tego, którą się często nie podkreśla i może się okazać, że ktoś polegając w taki lekki sposób, bez bojaźni, podchodząc do łaski, która jest nam dana, może stanąć przed bramami nieba, oby to nie zdarzyło się nikomu z nas, oby to mi się nie zdarzyło i usłyszeć słowa właśnie, które Pan Jezus powiedział, nie znam cię, idźcie precz ode mnie, którzy czynicie nieprawość. Również Pan Jezus mówił o letnim, że wypluje go z ust moich. Drodzy, to są ostrzeżenia, których nie powinniśmy ignorować i w naszym pójściu za Jezusem Chrystusem, bo Pan Jezus powiedział, że kto chce iść za Nim, niechaj zaprze się samego siebie, bierze krzyż swój na siebie codziennie i naśladuje Pana Jezusa Chrystusa. Te słowa kieruję przede wszystkim do siebie. Kroczenie za Jezusem to codzienna nasza decyzja i On nas do tego zachęca. Również Pan Jezus za nas tego nie zrobi, bo pójście za Jezusem należy do nas. Decyzja należy do nas. Niemniej potrzebujemy Jego pomocy i siły, aby za Nim iść, bo jest powiedziane, że On daje i chcenie, i wykonanie, kiedy przychodzimy, kiedy poddajemy się pod Jego działanie. Dlatego niech Pan dopomoże nam wiernie za Nim kroczyć. A nadzieja chwały niech rozgrzewa nasze serca. Ale też z drżeniem i z bojaźnią sprawujmy nasze zbawienie. Nie lekceważmy, nie tolerujmy żadnego grzechu w naszym życiu. Natychmiast miejmy tą postawę wyrzeczenia się wszelkiego grzechu, wszelkiej nieprawości, jakąkolwiek zauważymy w naszym sercu czy w naszym życiu. I dlaczego? Dlatego, że jest tak, jak tutaj Słowo Boże mówi, jest to nie sprawa wyboru takiego czy innego stylu życia, jest to sprawa życia i śmierci, całej naszej wieczności. Niech Pan nam dopomoże w tym. Niech też nie będzie takiej sytuacji, aby komu z nas taka zła rzecz się przydarzyła, abyśmy musieli usłyszeć przykre słowa, ale abyśmy mogli usłyszeć słowa od Pana, wejdź do radości, sługo. I to jest nasza nadzieja. I chciałbym też zaapelować do tych, którzy Pan Jezus wzywał, pójdź za mną. On, kiedy szedł, mówił, pójdź za mną, wzywał. Niektórzy uczniowie od razu podjęli decyzję bardzo taką radykalną. W środku pracy, kiedy byli rybakami, zostawiali wszystko i swoją rodzinę i sprzęt łowiecki, wszystko zostawiali i szli za Jezusem Chrystusem, kiedy On powiedział, pójdź za mną. On dzisiaj też mówi, pójdź za mną. On dzisiaj mówi do każdego z nas na tym miejscu dzisiaj, pójdź za mną. On wzywa ciebie. To nie możesz potraktować tego jako hobby, które może sobie dodać do swojego życia, że może będzie... To jest sprawa życia i śmierci, twojej i mojej wieczności. I dlatego, kiedy Pan Jezus wzywa ciebie, a wzywa wszystkich, a jeszcze nie poszedłeś za Nim, to dzisiaj chciałbym ciebie zachęcić. Pójdź za Jezusem, dlatego że zachowasz swoją duszę. Czy troszczysz się o swoją duszę? Czy zależy ci na wieczności? Jeśli tak, to pójdź za Jezusem. Oddaj Mu swoje serce, oddaj Mu swoje życie, a On sprawi, że twoje życie zostanie zachowane. On mówił też o drugim miejscu strasznym, w którym ludzie nie lubią myśleć, ani mówić, ani słuchać. Ale Pan Jezus powiedział, że jest straszne miejsce. i są tylko dwie opcje. Ale on nie chce, dlatego poszedł na krzyż, żeby nikt tam w tym strasznym miejscu się nie znalazł, abym tam ja nie znalazł się ani ty. Niech Pan nam w tym wszystkim dopomoże. Może tak skłońmy nasze głowy, tylko w kilku słowach chcę pomodlić się. Drogi Panie Jezu, dziękuję Ci, Panie Jezu, że Ty przyszedłeś na tą ziemię jako Syn Boży z nieba, przybrałeś postać ludzką, aby złożyć swoje życie w ofierze za moje i za nasze grzechy, Panie, i za grzechy całego świata potencjalnie, za każdego, kto zechce przynieść te grzechy i złożyć na Tobie, zanieść na krzyż, tam, aby zostały przybite do drzewa krzyża. Panie Jezu, dziękuję Ci, że Ty i dzisiaj wzywasz każdego. Zbawicielu drogi, dziękujemy Ci, że każdemu dajesz tą szansę. Dziękujemy Tobie, Panie Jezu, że w ten sposób tylko możemy zachować nasze życie. Ono zmierza ku swemu kresowi tutaj na tej ziemi. Są policzone dni naszego życia. Nie jesteśmy w stanie zachować go, choćbyśmy nie wiem, jak się starali. Nie jesteśmy w stanie wycisnąć z tego życia jak cytryny swojego szczęścia, dlatego że ono pewnego dnia wszystko się obróci w brud, w smutek i w rozczarowanie. Ale dziękuję Ci, że możemy zachować życie, Panie Jezu, którego nie jest w stanie uczynić żaden lekarz. Nawet lekarze nie są w stanie zachować swojego życia. Jedynie Ty, Panie Jezu, jedynie Ty, Panie Jezu, jesteś zdolny, jesteś władny, aby to dać. Dlatego, Panie Jezu, mówimy tak, jak Twoi słudzy powiedzieli, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa żywota wiecznego. Nie widzimy innej opcji, Panie, jak iść za Tobą, Panie Jezu. Dlatego, że Ty masz słowa żywota wiecznego. Też proszę Ciebie, Panie Jezu, za każdego z nas, abyś, Panie, Ty otwierał oczy na wartość tego skarbu, gdyż wtedy mamy tą wewnętrzną siłę, motywację, aby za Tobą kroczyć, kiedy ujrzymy, że Ty jesteś prawdziwie Synem Bożym i że Ty prawdziwie dajesz życie, że Ty podnosisz, Panie, z bagna i stawiasz nas, Panie Jezu, wysoko przez łaskę swoją. O, chwała Tobie, Panie Jezu. I tak w tym momencie, tak jak powiedziałem, że nawet w tym momencie możesz powiedzieć, pójdę za Tobą, Panie Jezu. Nie musisz wychodzić tutaj naprzód. Nie musisz głośno nawet tego powiedzieć, chociaż taka możliwość też jest. Ale możesz w sercu swoim powiedzieć, teraz, Panie, słyszę Twój głos, Ty mnie wzywasz, pójdę za Tobą. Jeżeli to uczynisz, zaczniesz inwestować swoją wieczność w życie, abyś mógł je zachować. Niech Pan nam wszystkim w tym dopomoże. Niech będzie uwielbione Jego święte imię. Amen.